Dobrze, witam Was, kochani, serdecznie, chwała Bogu. Dzień dobry. Naprawdę, mimo deszczu, dzień dobry, możemy być tutaj razem, dach mamy nad głową, nie pada. Nie wiemy, mam nadzieję, że przywieźliście łyżwy ze sobą, bo podobno ma deszcz marznąć za kilka godzin, albo łańcuchy, ale się tym na ten moment nie przejmujmy. Cieszę się, że przyszliście w sobotę, kiedy tak naprawdę to, co usłyszycie ode mnie dzisiaj, to powinniście byli zostać w domu i odpoczywać, a jednak jesteście tutaj, bo będziemy właśnie o tym mówili. Wasz pastor mówi, przyślij mi coś, żeby tak ująć w kapsułce, o czym będzie mowa, bo to pomoże ludziom podjąć decyzję, czy... No, on powiedział, żeby przyjść. No, ja mówię, czy przyjść, czy nie, no bo mam nadzieję, że przyszli tylko ci, którzy chcą dzisiaj tutaj być. I będąc w Polsce przez 3 miesiące, nauczając na ten temat, nigdy mi to nie przyszło do głowy i tak sobie myślę, nazwiemy to spa duszy, bo wszyscy dzisiaj wiedzą, co to jest spa. Wiedzą albo nie wiedzą. To znaczy, wszyscy wiemy, że spa to jest coś związane z pielęgnacją. Z pielęgnacją naszych ciał, a pedikury, manikury, jakieś tam masaże, wirówki wodne, gorące, zimne, to jest spa. Ale czy jest ktoś tutaj, kto wie, co to, dlaczego spa, co to znaczy spa? S-P-A, spa. Czemu spa? Też długo nie wiedziałem, wcale nie chcę być mądrala przed wami, bo gdybym się nie przygotował, to też bym nie wiedział. Spa to są 3 pierwsze litery 3 łacińskich słów. Sanus per aquam, czyli zdrowie przez wodę. Zdrowie poprzez wodę, sanus per aquam. Też tego nie wiedziałem, myślę, no super. Ale myślę, no dobrze, no to tutaj za wiele wody nie będzie, ale myślę, no nie, no mam nadzieję, że nie będzie lania wody, ale wodą jest Słowo Boże, więc będzie sanus per aquam, którym jest Słowo Boże. Będziemy zaglądać do Bożego Słowa i to mam nadzieję dużo, wcześniej czy później poprzez te godziny. Mam pytanie. Jak często tankujecie swoje samochody? Kto tankuje raz na tydzień? Okej. Kto tankuje 2 razy w tygodniu? Czy są osoby, które tankują raz dziennie? A kiedy tankujecie przynajmniej raz dziennie? W drodze, prawda? Ja jak tutaj jechałem, bo samochodem przyjechałem, to tankowałem co 6 godzin. Od czego to zależy? Niektórzy tankują raz na miesiąc, raz na 2 tygodnie, raz na tydzień, co 6 godzin. Prawda? Od tego, ile jeździmy. Więc głupotą by było nie używać samochodu, bo trzeba tankować. Głupotą by było, gdybym jechał tutaj i powiedział, szkoda mi czasu w ogóle zjeżdżać z autostrady na tankowanie. Po prostu jadę, szybciej dojadę, nie? A odległość jest taka, że z Chicago do Toronto no nie dojadę na jednym tankowaniu, bynajmniej mój samochód nie dojedzie, więc muszę się zatrzymać. A już jak się zatrzymam, to jest to, no jak sam jestem, no to w zależności tam, jakie jeszcze inne są potrzeby, to może być dłużej albo krócej. No ale przynajmniej 15 minut do pół godziny jest przerwy, prawda? I ktoś by powiedział, no to pół godziny wcześniej bym dojechał i już mógłbym sobie siedzieć i dopiero wtedy odpoczywać albo już zatankuję, jak dojadę. Wszyscy by powiedzieli, no coś jest nie tak. A to jest to, co moja żona o mnie myśli, a ja do pewnego czasu o niej tak myślałem, ponieważ... A ona, jak widzi połowę baku albo poniżej wskazówkę, to się zatrzymuje i tankuje. Ja jak jeżdżę samochodem, ona wsiada, zaczynamy jechać, ona mówi, rezerwa się świeci. Ja mówię, dopiero wczoraj się zaświeciła, jedziemy. Jeszcze mi się nie zdarzyło, dzięki Bogu, żebym utknął, ale coraz więcej słyszę historii, kiedy jest więcej straty czasu, kiedy się utknie gdzieś pomiędzy a miastami w polu, gdzie nie ma stacji benzynowej. Więc myślę, że dzisiaj tutaj nie trzeba nikogo przekonywać, że kiedy widzimy, że bak zaczyna być pusty i po to mamy ten wskaźnik, nie czekamy, aż zacznie tam przerywać. Nie wiem, czy wiecie, ale ja byłem w samochodzie, ja nie byłem akurat kierowcą, gdzie benzyny brakło. Na początku było takie przerywanie. Raz benzynę dostarczało, tam raz nie. I tak ten samochód jechał, nie jechał, jechał, nie jechał i wreszcie dojechał prawie, że do stacji benzynowej i na podjeździe się tak zatrzymał. No ja musiałem wysiąść i pchać, kiedy kierowca sobie siedział w środku. Więc, ale z początku mówi, co się dzieje, czy coś z elektroniką, czy coś się dzieje z samochodem. Okazuje się, że po prostu benzyny brakło. I dzisiaj chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że trzeba tankować, że trzeba się zatrzymać, żeby zatankować. A bądźcie jeszcze chwilę cierpliwy. Jeszcze jeden przykład z życia. Dobrze, tankowanie to jest jedna rzecz. A opony? Prawda? Opony trzeba też wymieniać. Jak często? Więc jak kupujemy opony, to tam nie pisze raz na pół roku, czy raz na rok, czy raz na dwa lata wymieniamy opony, tylko pisze, ile kilometrów możemy zrobić na tych oponach. Prawda? Teraz pomyślcie. Nie wiem, czy kiedykolwiek oglądaliście wyścigi samochodowe, czy NASDAQ, czy nie NASDAQ, NASCAR. NASCAR albo Formuła 1, prawda? Wyścigi są, a jednak samochody zjeżdżają i co się robi? Wymienia się opony, prawda? I ktoś, kto nie rozumie, o co chodzi, powie, ten zjechał, wymienia opony, a inni jadą. Co się dzieje w środku u kierowcy? Szybciej, szybciej wymieniajcie. I oczywiście cały team jest przeszkolony, żeby jak najszybciej wymienić te opony, żeby wrócić z powrotem na tor wyścigowy. I też do tego nie trzeba ludzi przekonywać, wszyscy wiemy, bo to jest widoczne. Od razu widać konsekwencje. A jeśli chodzi o nasze wnętrze, o naszą duszę, często trzeba ludzi przekonywać do napełnienia z powrotem swojego duchowego, emocjonalnego, fizycznego, duchowego zbiornika, swojego baku. Często ludzie nie wierzą, że potrzebują się zatrzymać i napełnić się, i zatankować. I opony można szybko wymienić, ale w duszy nie da się szybko wypełnić, ani szybko zatankować. Duszy nie da się szybko zregenerować. Oczywiście zmęczenia pod koniec dnia da się szybko zregenerować, kiedy potrafimy dobrze spać. Ale to też jest związane z tym, czy mamy dobry, czy niedobry sen, w zależności jak traktujemy naszą duszę, nasz umysł, nasze wnętrze. I o tym dzisiaj będziemy mówili. Chciałbym pewne rzeczy oprzeć na kilku fragmentach Bożego Słowa, żebyście nie myśleli, że coś złego w tym jest, tylko ja nie jestem do tego przeszkolony, ani się do tego nie nadaję, aby wam tutaj wykłady psychologiczne czynić, więc to nie jest to, co dzisiaj będzie. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale znajdujemy takie słowa, 28 werset. Pan Jezus mówi tak. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, a ja wam zapewnię wytchnienie. Czyli Pan Jezus zauważa, że w życiu ludzie mogą być zapracowani, mogą być przeciążeni i On oferuje im wytchnienie. I od razu tutaj chciałbym, żebyśmy zwrócili na siebie uwagę, co myślimy, co czujemy, kiedy słyszymy te słowa. Bo często my myślimy, że z Jezusem to jest i nami. Z Jezusem i nami to jest tak, że przychodzimy do Jezusa tak jak do takiej maszyny, tych vending machines, gdzie wrzucamy monetkę naciskamy guziczek i wyskakują chipsy, Coca-Cola, woda, cokolwiek tam sobie wybierzemy. Kilka sekund mamy, wzięliśmy, poszliśmy. I często myślimy, że z Jezusem to jest coś takiego, że do Jezusa przychodzimy właśnie w takiej szybkiej, ekspresowej modlitwie. Panie Jezu, jest 7:15 rano, a ja już czuję się zmęczony. Daj mi siłę. I w niedzielę opowiadam świadectwo. Pomodliłem się i mówię, Pan Jezus mi dał siłę. Kim ja jestem powiedzieć, że świadectwo jest nieprawdziwe, ale chcę wam powiedzieć, to nie jest to, o co Jezusowi chodzi. Żebyśmy tylko przyszli do Niego i otrzymali wytchnienie, otrzymali wypoczynek. Kiedy komuś, kto nie przyjdzie do Jezusa, zabierze cały dzień odpoczynku, ale ja przyszedłem do Jezusa i w 5 minut już jestem Po pierwsze, Bóg nas nie stworzył takimi ludźmi, żebyśmy w ten sposób otrzymywali od Boga, od Jezusa, wypoczynek. Więc pamiętajmy to, nie przychodzimy minutę z Jezusem, jesteśmy znowu naładowani energią i idziemy dalej. I śmiejemy się z tych, którzy są zmęczeni, bo przecież oni nie przyszli do Jezusa. Pan Jezus mówi coś takiego. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie, wyciszenie, ukojenie, komfort dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię jest lekkie. I na razie ten fragment zostawimy. Udajmy się do Starego Testamentu, do Jeremiasza. I w 6 rozdziale, w 16 wersecie, Bóg przez Jeremiasza mówi takie słowa do zmęczonego Izraela. Przystańcie na drogach. Teraz, chyba wszyscy wiecie, że droga w Słowie Bożym oznacza życie, styl życia. Droga to nie jest miejsce, tylko na drodze się nie stoi, na drodze się nie parkuje. Jest przyzwolenie parkowania na drodze z boku, właściwy sposób, ale droga, parking jest do parkowania, ale droga jest do przemieszczania się, do bycia w ruchu, prawda? Więc droga trwa. Każdego droga tutaj dzisiaj trwała inną ilość czasu. Przystańcie na drogach, czyli jest czas, że na drodze trzeba się zatrzymać i popatrzcie. I zapytajcie o odwieczne ścieżki. Która droga wiedzie ku dobremu? Idźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla swej duszy. Lecz oni powiedzieli, nie pójdziemy. Więc odpoczynek dla duszy, tutaj widzimy, to nie jest tylko jakieś zejście z drogi i zatrzymanie się i później wchodzimy z powrotem na drogę i znowu jesteśmy zmęczeni, trzeba znowu z drogi zejść, żeby złapać odpoczynek, później znowu na drogę wchodzić. Ale Bóg tutaj mówi do Izraela, że jest taka droga, że nawet na tej drodze będziecie mogli znaleźć pewien komfort, pewien odpoczynek. I wreszcie 31 rozdział Jeremiasza, 25 werset. Gdyż odświeżę wszystkich zmęczonych i pokrzepię wszystkich słabnących. I to nie jest, nie myślę, że to są fragmenty, które usłyszeliście po raz pierwszy, typu, wow, nawet nie wiedziałem, że w Biblii to jest. Wszyscy pewnie to wiedzieliście. Pytanie jest, skoro to jest w Biblii, co to oznacza? Po pierwsze, że ludzie dochodzą do miejsca zmęczenia. Po drugie, Bóg uznaje to, że możemy być zmęczeni. I po trzecie, Bóg proponuje wyjście ze zmęczenia. Dzisiaj o tym wszystkim będziemy mówili. A dla tych, którzy mnie nie znają, od około 30 lat zajmuję się służbą Bogu, służbą ludziom w kościele, na misji, w Bożym Królestwie, nauczaniem, prowadzeniem kościoła. 27 lat byłem pastorem w Chicago, wcześniej byłem w Cleveland, Ohio, no ale też i wcześniej służyłem już Bogu. Prawie że od dzieciństwa tata był pastorem, dziadek był pastorem, wasz pastor Antoni Dąbrowski, Daniel znają, prawie że z tych samych terenów Polski pochodzimy. A to było moim marzeniem już od 11 roku życia, takim świadomym, że chcę ludziom służyć, chcę Bogu służyć. To było największą pasją mojego życia do tego stopnia, że nawet był moment, kiedy miałem kryzys, że szkoda już do szkoły chodzić, ja chcę Bogu służyć i dziękuję Bogu za mądrego tatę, który mnie posadził, mówi: synu, nie ucha, nikt nie zechce słuchać. Także skończyłem szkołę średnią, później wyjechałem do seminarium, tutaj nawet w Kanadzie byłem w seminarium, ale w międzyczasie już, kiedy dar jest rozpoznawany przez tych, którzy mają więcej doświadczenia, od razu jest zaangażowanie do służby, do pracy. Także nawet tutaj w Kanadzie, w seminarium, kiedy przyjechałem, moje początki, moje tak naprawdę pierwsze kroki tutaj na ziemi północnej Ameryki były tu w Kanadzie, w tym mieście, w Toronto. Ciocia mojej mamy jeszcze żyła, odebrała mnie. Ja miałem wtedy 19 lat i nawet nie wiedziałem o tym, że ona skontaktowała się, taka była przedsiębiorcza kobieta, skontaktowała się ze wszystkimi słowiańskimi zborami tutaj, a przez miesiąc czasu, bo tak w tamtych czasach nie było tak, że bilet kupowało się na kiedy się chciało, tylko bilet się kupowało na wtedy, kiedy bilet był dostępny. Więc ja 6 miesięcy wcześniej kupiłem bilet, a dostępność biletu do Toronto z Warszawy, to był 86 rok, więc przyjechałem miesiąc wcześniej. Więc ciocia skontaktowała się tutaj ze słowiańskimi zborami, pamiętam Batros, chyba Dovercourt, jeżeli pamiętam okej, te kościoły. Na Dovercourt polski kościół był przez jakiś czas, nie, ale to jeszcze dużo wcześniej było. Okej. Okoliczne, Oshawa chyba, gdzie był braceńko? Waterford? Waterford, no. Wiele tych słowiańskich kościołów. Ja mam 19 lat, schodzę z samolotu, ciocia mówi: a masz plan przez ten miesiąc czasu, będziesz w niedzielę i w środę usługiwał w tych kościołach, nie? Więc już od samego początku moje życie w ten sposób wyglądało. W tamtych czasach stosowałem plagiat, czyli głosiłem kazania innych, bo nie byłem w stanie swojego. Przeważnie głosiłem kazania Michała Hedzika. Dobrze, że nie wiedział, wtedy by się za głowę złapał, jak pewnie spartaczone były te kazania. Nie przyznawałem się, że to były jego kazania. Wtedy Michała jeszcze tu nie było, ja byłem przed nim tutaj, także mogłem to robić. Później mu powiedziałem, to się śmiał. Innemu kaznodziei powiedziałem, że też jego kazania wtedy głosiłem, to powiedział mi coś takiego: dobra lekcja czasem dla nas wszystkich. Mówi: lepiej głosić cudze ziarno niż własne plewy, mówi. Także więc tak w skrócie chcę wam tylko naświetlić, że nawet w trakcie szkoły biblijnej też brat Harbarenko tam angażował mnie po rezerwatach indiańskich, żeśmy jeździli, wysyłał mnie do zborów, kiedy już nie mógł nadążyć ze swoimi obowiązkami. I po skończeniu szkoły biblijnej, a w międzyczasie poznałem dziewczynę, która do dzisiaj jest moją żoną, zaraz pobraliśmy się, po ślubie wyjechaliśmy na tydzień czasu i po powrocie w sobotę wróciliśmy z naszej podróży poślubnej, a w niedzielę mieliśmy uroczystość tak zwanego wprowadzenia nas na urząd. Ja wtedy byłem pastorem młodzieżowym w amerykańskim kościele przez rok czasu. Sara była sekretarką w tym kościele. Po roku czasu przenieśliśmy się do polskojęzycznego kościoła i tak od samego początku służba, służba, służba. I przez wiele lat było to wspaniałe. Ale po jakimś czasie zacząłem się przyłapywać, że gdzieś, nie wiem, czy kiedykolwiek szliście do jakiejś restauracji ulubionej swojej, szliście, ach, to jedzenie, poszliście i rzeczywiście było dobre, najedliście się i wychodzicie, bo tak naprawdę najedliście się i wychodzicie i patrzycie na ludzi, którzy z takim samym wyrazem twarzy wchodzą i się zastanawiacie, po co oni tam idą, przecież wy już tego nie czujecie, boście się najedli. Już byście tam nie wrócili za pół godziny, żeby znowu to jeść. Dopiero jesteście gotowi wrócić do tego może za jakiś czas. Ja zacząłem się przyłapywać, że Zacząłem odkładać czas na przygotowanie, czas na modlitwę, czas na spotkania. Zacząłem przyłapywać się, że mnie to aż tak nie cieszy, nie ciągnie. Po jakimś czasie, będąc pastorem, zacząłem się przyłapywać, że muszę sobie przypominać, żeby usiąść i myśleć o planach na przyszłość zboru, strategia, szkolenie liderów. Kiedy przedtem to było naturalną rzeczą dla mnie, ja wstawałem i już byłem gotowy ruszać z tym wszystkim. A po wielu latach myślę, co jest nie tak. I przez jakiś czas zacząłem to ignorować, myślę, a to mi przejdzie, więcej postu, więcej modlitwy i tak było, a niewiele się zmienia. Nie wiedziałem za bardzo, co się dzieje. I doszło do miejsca, do takiego stanu mojego wnętrza, że na samą myśl, że muszę przygotować jeszcze jedno kazanie, coś mi się w środku robiło, jeszcze muszę się spotkać z kimś, a już jak rodzina w problemie, muszę tam pojechać i godzić albo wysłuchiwać i tak dalej, to już naprawdę dostawałem wręcz fizycznej częsiawki. Jadąc, mówiłem, Boże, pomóż mi się uspokoić, bo przecież jak ja wejdę w gorszym stanie do ludzi, żeby im pomóc. Tak się zaczęło ze mną dziać. I ja ciągle myślałem, że za chwilę to przejdzie, że trzeba więcej, że trzeba szybciej. Okazuje się, że wcale tak nie było. Było coraz gorzej. Aż doszło do miejsca, znowuż to nie była decyzja jeszcze wtedy, kiedy przyłapałem się, że ja już nie chcę. Nie chcę głosić Słowa Bożego, że ja już nie chcę być pastorem. Nigdy wtedy nie było tak, że nie chcę być z Bogiem, że nie chcę być wierzący, że nie kocham Boga, nie kocham ludzi. Jeszcze bardziej winny się czułem, bo kochałem ludzi, kochałem Kościół, kochałem Boga, a wiedziałem, że nie chcę tego robić. Nie chciałem z nimi być. Coś więcej powiem. Trochę będę ryzykował przed wami. Możecie mnie osądzić, jak chcecie. Przyłapałem się po jakimś czasie, że z Bogiem w modlitwie też nie chciałem być. A powiem wam dlaczego. Bo mój sposób spędzania czasu z Bogiem w modlitwie był taki, jak się spędza czas z dyrektorem firmy. Ja kiedy szedłem na modlitwę, to wiecie, miałem listę gotową. Jak się idzie na spotkanie z szefem, to trzeba być przygotowanym. O czym będziemy rozmawiać? O firmie, o planach, o tym, jak robotnicy zachowują się, czy jesteśmy do tyłu, do przodu, jaki materiał trzeba zamówić i tak dalej. I to jest właściwe spotkanie. Szef mówi, dobra, tu masz dodatkowe fundusze, zrób to tak, jestem naładowany, zachęcony i jedziemy do przodu. I tak wyglądał mój czas z Bogiem. Boże, jest Kościół, są finanse, są ludzie, tam ktoś potrzebuje uwolnienia, nawrócenia, pogodzenia się. Boże, tu znasz Daniela Dąbrowskiego, uparty, tu znasz Antoniego Dąbrowskiego, wszystkim przytakuje, tu... Stawiałem ludzi przed Bogiem. Modliłem się o nich. Co zrobić, żeby tu było lepiej i tak dalej. I po jakimś czasie już tego też nie chciałem zrobić, bo nie wiedziałem, znaczy nie wiedziałem, nigdy tego nie robiłem, że Bóg był bardziej zainteresowany spędzaniem czasu ze mną jako z kimś, kto jest mu bliski, kto jest jego przyjacielem, a nie rozpatrywanie planów życiowych, albo służebnych, albo firmowych. I dopiero takie fragmenty Bożego Słowa, które wam przeczytałem, jeszcze jeden nie przeczytaliśmy, Ewangelia Marka. Zaraz, dajcie to. Może nawet nie, może Mateusz. Tak, Ewangelia Marka, 6 rozdział. Trzydziesty werset. Potem apostołowie zeszli się u Jezusa i opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. I to był mój czas z Jezusem. Opowiadałem Jezusowi, co robię, czego nauczam. Pytałem go, co mam nauczać, co robić, gdzie jechać, jakie plany dla zboru. dla kościoła, dla rodziny, jak łączyć, dzielić czas i tak dalej. Cały czas chciałem szybciej, lepiej produkować. Jeździłem na szkolenia, na seminaria, kursy. Jak być bardziej wydajnym, lepszym? Wtedy Jezus powiedział im, kiedy oni przyszli, żeby spędzić z Nim czas, opowiadają Mu, pewnie czekają, że powie im teraz, a teraz udajcie się tam, róbcie to tam. A Pan Jezus mówi coś takiego. Wtedy powiedział im, niech teraz każdy z was uda się samotnie. Zauważcie, Pan Jezus nie powiedział im, idźcie razem, tylko każdy z was samotnie na odludne miejsce i tam trochę odpocznie. Wiele bowiem osób przychodziło i odchodziło, tak że nie mieli nawet czasu na posiłek. Zauważcie, jakie tempo życiowe. Odpłynęli więc łodzią na odludzie, aby pobyć w samotności. Aby pobyć w samotności. Oczywiście ja czytam z tłumaczenia Nowe Przymierze, to może nie brzmieć tak dokładnie, a jeżeli macie inne, ale żeby pobyć w samotności. I nie mówię, że te fragmenty zaczęły pojawiać się same w moim życiu, ale Bóg zaczął kierować ludzi do mojego życia poprzez osobiste spotkania, poprzez ich wykłady, poprzez książki, które napisali, gdzie zacząłem zauważać, jak bardzo Bogu zależy na tym, abym zatrzymał się, zwolnił, pobył w ciszy, w samotności, w Jego obecności i na nowo naładowywał baterię swojej duszy. I kiedy to dotarło do mnie, to niektórzy z was słyszeli, bo mieliśmy spotkanie z mężczyznami kilka miesięcy temu, to niektóre elementy mogą być podobne, wiele jest nowych. Także jak słyszycie to samo, to możecie się wyłączyć albo posłuchać jeszcze raz tego. Ostatecznie wziąłem 6-miesięczny tak zwany sabbatical, czyli urlop szabatowy, na którym po prostu nie służyłem, nie głosiłem kazań, nie prowadziłem zboru, nie nauczałem. I był to czas, wam powiem, jeden chyba z najlepszych, może najlepszy czas w moim życiu, gdzie mogłem pozwolić Bogu dokonać niejednego zabiegu w mojej duszy, w mojej psychice, moje nawyki. Mogłem zobaczyć czasem brzydotę swoich zachowań, ponieważ w związku z tym, kiedy tracimy już poczucie pasji, miłości, chęci, niefajnie zaczynamy się zachowywać. Pamiętam dzień, kiedy jakieś takie pierwsze olśnienie doznałem, że byłem zniecierpliwiony i nieraz niewłaściwym tonem odnosiłem się do żony, do synów swoich. To było jedno takie pierwsze, które było nieciekawe, kiedy to zobaczyłem. I zawołałem ich, usiadłem z nimi i mówię, że chciałem wam coś powiedzieć. Chciałem wam powiedzieć, że zauważyłem, że gdzieś tak od pół roku nie jestem przyjemnym człowiekiem do bycia w jego obecności, do obcowania, do życia. Mój młodszy syn ma moje poczucie humoru. Mówi, tato, nie masz pojęcia, jak się cieszymy, że zauważyłeś to, że od pół roku jesteś taki. Tylko chcę ci powiedzieć, że jest zasada, że to, co ty o sobie zauważyłeś, to myśmy już to rok wcześniej widzieli. Mówi, następnym razem nie czekaj na samo olśnienie, ale posłuchaj tego, co ci mówią ludzie najbliżsi, którzy cię kochają, którzy nie są twoimi wrogami. Ja nie wiem, czemu on nie chce być pastorem. Mówi, że on nie chce być pastorem. On, żeby nie zejść z tematu, mając już 4-5 lat, często wracaliśmy z kościoła, on siedział z tyłu z naszym starszym synem, który też jest wspaniały, ale inny. Kuba ma taką właśnie duszę wrażliwą. Już jako 5-latek mówił często. Taka kobieta opisywała, jak wyglądała, bo nie wszystkich imiona znał. Mówi, ona bardzo smutna siedziała. Czym była obciążona? Ja tego nie widziałem. Sara tego nie widziała. On to widział. To skoro nam tak powiedział, zaczęliśmy się dowiadywać i okazuje się, że tak. że strasznie jakiś tydzień miała, ale przyszła do zboru. Nikt tego nie zauważył. Mały wrząs to zauważył, nie? Także czasem boję się coś mówić przy swoim młodszym, bo wiem, że powie mi coś w dziesiątkę i będę musiał to załatwiać, ale to też do tego wrócimy. Kochani, bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy właśnie takimi ludźmi się otaczali, którzy nas kochają, ale którzy są takim lustrem dla nas, pokażą. Znacie z bajek dziecięcych, że lustro zawsze mówi, prawda? Miejmy ludzi, którzy są takim lustrem, którzy zawsze powiedzą prawdę, oczywiście w miłości. Jeszcze jeden fragment Bożego Słowa. Ewangelia Marka, 6 rozdział i 31. Przepraszam, Ewangelia Marka, 1 rozdział. Myślałem, że zapamiętam. Myślę, zapisz. Nie, zapamiętam. W tym pierwszym rozdziale, gdzie Pan Jezus mówi, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Macie to? Później to znajdziemy. Wszyscy znacie. 1:15 w Marku? Okej, no właśnie, wiedziałem, że jeden. O właśnie. Czyli Pan Jezus spędził 40 dni na pustyni. I 15 mówi tak, i w tłumaczeniu tego Nowego Przymierza. Pan Jezus, kiedy chodził i głosił dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga. W środę trochę mówiliśmy. Pan Jezus zaczął głosić dobrą nowinę, 14 werset, którą przyniósł od Boga. Podkreślał, że już koniec czekania. Warszawska mówi, wypełni się czas. Tutaj tłumacze mówią, koniec czekania, dość. Już jest czas, żeby co? Koniec czekania. Nadeszło Królestwo Boże, czyli Boże realia, Boże rządy, poznanie Boga, Boże działanie, Jego duch, czas porzucić własne drogi. Warszawska mówi pokutujcie albo upamiętajcie się. Inne tłumaczenia mówią pokutujcie, to jest to samo słowo, opamiętajcie się. A tutaj jest czas porzucić własne drogi i zaufać prawdom dobrej nowiny. Warszawska mówi wierzcie Ewangelii, czas zaufać prawdom dobrej nowiny. To, co, do czego Pan Jezus mnie poprowadził w Bożym Słowie, to, że byłem obciążony rzeczami, które tak naprawdę go nie interesowały. To jest coś takiego, jak Pan Jezus dałby mi taką śnieżkę i mówi, troszcie o nią, a ja w śniegu nią obracam i za jakiś czas już taką wielką niosę. Jezus mówi, zmęczony jesteś, ale ja ci nie dałem takiej wielkiej, ja ci dałem taką, nie kazałem ci z niej zrobić w tym momencie większej. Ja cię powołałem do głoszenia dobrej nowiny, do głoszenia przemiany drogi. I zamiast głosić, musiałem sam najpierw doświadczyć tego w życiu. Zmiany myślenia, zmiany postępowania. Po pierwsze, musiałem uwierzyć ponownie, że to, co Pan Jezus ma do zaproponowania, jest inne niż recepty dzisiejszego społeczeństwa, które uczy, że szybciej trzeba, że więcej trzeba, że normą sukcesu to jest zdobywanie i nie tylko zdobywanie dóbr materialnych, ale zdobywanie statusu, zdobywanie edukacji, zdobywanie, cały czas więcej, pomnażanie. I często to brzmi jak Ewangelia, bo znajdujemy takie fragmenty w Bożym Słowie i rzucamy się na to. Problem jest ten, że kiedy Biblia mówi o pomnażaniu, często ma na myśli coś takiego, co nazywa się uprawianiem roli. Że naszym zadaniem jest tylko sianie i pielęgnacja, ale nie mamy najmniejszego wpływu na to, czy coś wyrośnie, czy nie. Nawet Paweł mówi, my jesteśmy tylko sługami Chrystusowymi. Mówi, ja posiałem, Apollos polewał, a wzrost dał Bóg. Nasze zmęczenie często jest toksyczne i chore, ponieważ zajmujemy się kontrolą rezultatów w naszym życiu. Okay? Bóg nigdy nie będzie rozliczał nas za rezultaty, nad którymi nie mamy kontroli. Mamy kontrolę nad decyzją, czy pójdę do pracy, ale nie mam kontroli nad tym, czy dojadę do tej pracy. Mam kontrolę nad decyzją, że pójdę, będę pracował, ale nie mam kontroli nad tym, czy zarobię te pieniążki, bo jest kilka na to rzeczy się składa i nie musimy rozbudowywać. Ile różnych rzeczy może się złożyć na to, że mogę tych pieniążków nie otrzymać? Mogę podjąć decyzję, że będę miał rodzinę, będę miał dzieci, ale nie mam najmniejszej kontroli, czy one będą zdrowe, wierzące, porządne, czy też będzie całkowicie coś innego. Nie mam kontroli. Zauważcie, co spędza nam z oczu sen. Nie, czy rano zadecyduje się nakarmić swoje dziecko. Tylko to, co spędza nam często sen z oczu, to czy moje dziecko będzie zdrowe, a jak jest chore, to czy wyjdzie z tej choroby, kiedy wyjdzie, a my nie mamy kontroli nad tym. I to jest to, gdzie potrzebujemy zatrzymać się i pozwolić, by Bóg popracował nad naszym sercem, abyśmy potrafili zrezygnować z kontrolowania rezultatów w naszym życiu. Ja miałem kontrolę tylko nad tym, żeby się przygotować i podjąć decyzję, że tutaj będę. Nawet nie miałem kontroli nad tym, czy będę tutaj, ponieważ daleka droga przede mną, ale jestem. A już najmniejszej kontroli bym nie miałem nad tym, czy wy przyjdziecie. A był moment, się zastanawiałem, co będzie, jak mi nie przyjdzie. Co będziemy cały dzień, pastorze, robili. Okej. Okay. I powiem wam, że spędziłem trochę czasu nad tym, czy przyjdziecie, czy nie przyjdziecie. I my wszyscy jesteśmy tacy sami, że zastanawiamy się i zużywamy naszą energię nad tym, nad czym nie mamy kontroli. I dlatego Pan Jezus mówi, opamiętajcie się, inaczej zmieńcie swoje drogi, zmieńcie myślenie, zmieńcie swoje postępowanie, przestańcie się zajmować rzeczami, nad którymi wy nie macie kontroli, a powierzcie, co to znaczy uwierzyć dobrej nowinie. Jaka to była dobra nowina? Bóg przyjaźnie jest nastawiony do ludzkości, do człowieka, do tego świata. Wystarczy mu zaufać, będzie dobrze. Nie będzie może tak, jak ty chcesz, całe szczęście. Nie wiem, czy jeżeli tak wchodzicie w to, co mówię naprawdę, czy już nie czujecie ulgi. Jeżeli, albo inaczej, może na pewno, może jeszcze za wcześnie na ulgę. Doświadczyliście kiedykolwiek ulgi? Od ludzi, których obdarzacie zaufaniem i autorytetem, kiedy powiedzieli wam, nie martwcie się, mam wszystko pod kontrolą, wszystko będzie dobrze. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Lekarz, proszę nie martwić, wszystko będzie dobrze. Nauczyciel, poszliśmy na wywiadówkę, bo problemy. Nauczyciel mówi, na ile znam córkę, syna. Proszę się nie martwić. Wszystko będzie dobrze. Jest ulga. Jest ulga. Co to jest ta dobra nowina? Pan Jezus mówi, nie martwcie się. Wystarczy tylko, żebyście zaufali Bogu. Zaufali tej dobrej nowinie. Nie martwcie. Wszystko będzie dobrze. I nagle jest... I już się zaczyna pielęgnacja duszy. Bo przedtem musimy. Czyli rozpoznanie zgubnych koncepcji, zgubnych praktyk, które często społeczeństwo nam narzuca. Rezultatem tego jest pracoholizm, niepokój, pogoń za sukcesem, za wszelką cenę. Płacenie ceny relacyjnych w małżeństwie, z dziećmi, bo musimy produkować, bo braknie, bo z tyłu zostaniemy, tak jakby ktoś decydował, co to znaczy nadążać, a co to znaczy pozostać z tyłu. A więc należy wierzyć Ewangelii, dobrej nowinie, uczyć się, funkcjonować w spokoju, w zaufaniu wśród codziennych wyzwań życia. Czyli akceptowanie, że nie mam wpływu na wiele rzeczy, to co już żeśmy sobie powiedzieli. Otaczać się przyjaciółmi, którzy będą wsparciem dla nas. I wreszcie dzisiaj będziemy również, bynajmniej dowiemy się, jak ćwiczyć się w pobożności, która odzwierciedla życie i charakter Jezusa Chrystusa. Zanim pójdziemy dalej, chciałbym, abyśmy zwrócili na dzisiaj, albo zapoznać was z taką kontrolką. Wiecie, mamy w samochodzie mamy ten dashboard, czyli tą deskę rozdzielczą, na której są różne kontrolki. One nam pokazują. Są ludzie, którzy nie zwracają uwagi. Pokazują olej wymienić, sprawdzić silnik. Ale jedna z najważniejszych kontrolek musimy, o czym mówiliśmy, patrzeć też na paliwo, żeby nam nie brakło. I w życiu są takie kontrolki, które nam się zaświecają, które nam mówią, musimy się zatrzymać, ponieważ jedziemy już na pustym, emocjonalnym baku. Trzeba się zatrzymać. Już słychać, jak pijemy przysłomkę, już nie ma płynu. Czas napełnić, czas się zatrzymać. Pierwszym takim symptomem to jest irytacja i frustracja banałami. Czyli małymi rzeczami, małe rzeczy zaczynają nas denerwować. Coś, na co przedtem nie zwracaliśmy uwagi, zaczyna nas irytować i frustrować. Należy się zatrzymać. Głupi człowiek, który wierzy w uczucie irytacji i frustracji i mówi tak, gdyby te moje dzieci były inne, ta moja żona, czy ten mój mąż, czy ten szef pracy, czy cała sytuacja i tak dalej, byłbym wtedy spokojnym człowiekiem. Przypomnij sobie, że wtedy też tak było, a byłeś. Miałeś większą odporność, a teraz cię to denerwuje. Należy wtedy spojrzeć na siebie, a nie zmieniać świat, żeby było lepiej. To już jest kontrolka, która się zapala. Jeżeli to zignorujemy, idzie to dalej. Następuje bezsenność, nerwowość, trudności z zaśnięciem wieczorem. Kładziemy się spać, czujemy się zmęczeni, a umysł ciągle chodzi. Co to oznacza? Jedziemy już na pustym baku. Nasza odporność nerwowa, psychiczna, duchowa zaczyna spadać. Jeżeli to zignorujemy, albo będziemy to naprawiać lekami na zaśnięcie, na funkcjonowanie później w ciągu dnia innym lekiem, wejdziemy w stan strachu i lęku. Będziemy unikać sytuacji ludzi, aby nie mieć z tym do czynienia. Nie mieć do czynienia z trudnymi sytuacjami. Ja na przykład w swoim pastorstwie zacząłem unikać konfliktowych sytuacji, które przedtem nie były problemem. Później zauważyłem, że jeżeli spotkanie za dwa dni było umówione w jakiejś konfliktowej sprawie, ja już przez te dwa dni nie funkcjonowałem, już tylko o tym jednym myślałem. A to wcale nie była jakaś wielka sprawa. To może dotyczyć, mój świat był służby pastorskiej, wasz świat może być inny, prowadzenie biznesu, może rodzina, małżeństwo, bycie, nie wiem, w szkole, w fabryce, a cokolwiek. Unikanie trudnych sytuacji. Następnym światełkiem kontrolki pojawiają się fizyczne symptomy. Palpitacje serca, ucisk w piersiach, przyspieszony puls, przyspieszone bicie, przyspieszony oddech, motylki w brzuchu, zimne poty, mrowienie. Ja kiedyś już tak przed samym odejściem na ten półroczny urlop nie będę wam pokazywał zdjęć, bo to by nagle wyglądałem jak Iob. Po skórze mi wyskoczyły takie bąble, że myślałem, że umrę. Nie wiedziałem, co się dzieje. Całe ciało czułem, jak w ogniu bym był. I nie chcę się spoufalać, że jak Hiob, bo on naprawdę przeżył cierpienie, ale był taki moment, że on czuł się jak w ogniu, on skrobał się i tak dalej. Całe moje ciało pokryło się, ja nie wiedziałem, co to było. Ale z jakiegoś powodu, nie wiem, taką miałem blokadę, że nie pójdę z tym do lekarza. Nie ma po co iść do lekarza. I zacząłem trochę czytać tam na internecie, dowiadywać się i tak dalej. No i wreszcie zadzwoniłem do przyjaciela, który przez podobną rzecz przeszedł około 20 lat wcześniej. I opisuję mu to, a on dopiero wtedy mówi, a ty pamiętasz, ja ci to wtedy pokazałem na sobie, na swojej skórze, wziąłem cię na bok, tę koszulę podniósł i mówi, patrz. Tylko u niego już były otwarte rany. I mówi, ja poszedłem do lekarza i lekarz mi powiedział, że to nic innego jak stres. Fizyczne symptomy stresu. U mnie tylko te bąble. Mówi, jak nic ze sobą nie zrobisz, to jednego dnia się obudzisz i będziesz miał otwarte rany. I wiecie, jak to funkcjonowało? Wyglądałem, jakbym był gdzieś do kwasu solnego włożony cały i wyciągnięty. I kiedy usiadłem i zrelaksowałem się, uspokoiłem się, w ciągu 5 minut znikało i skóra zamieniała się jak w skórę niemowlaka. I takie ataki miałem 3-4 razy dziennie, kiedy też. A więc, jeżeli ignorujemy te kontrolki w naszym życiu, to dochodzimy do takiego stanu. Zamartwiamy się problemami. Problemami swoimi, problemami innych. Nagle problemy innych. I my jako wierzący ludzie często myślimy, a bo może Bóg wstawienników z nas robi, że mamy się o nich modlić. Dobrze, możemy się modlić. Nie bądźmy nieczuli względem drugich ludzi, ale jeżeli nie śpisz z powodu problemu drugiego człowieka, Bogu nigdy o to nie chodziło. Po prostu twój umysł już nie rozróżnia, twój duch nie rozróżnia, co jest ważne dla ciebie, a co jest nieważne, nad czym masz kontrolę, nad czym nie masz kontroli. Zaczynamy zajmować się problemami drugich ludzi. Zaczynamy prowadzić rozmowy w głowie z drugimi ludźmi. Nie wiem, czy wiecie, ale prowadzenie rozmów w głowie z drugimi ludźmi nie jest zdrową rzeczą. Te dialogi nigdy nie są pozytywne. Nigdy. Jeżeli rano wy rozjedziecie się do swoich prac, mąż i żona pokłóceni, gwarantuję wam, że cały dzień prowadzicie rozmowę z mężem i żoną w swojej głowie. Jak ja wrócę, powiem jej to, a jak ona mi odpowie, to ja jej powiem to. I emocje na to reagują. I to nigdy nie są rozmowy tak, jak wrócę, powiem, kochanie, przepraszam. Nie. Pozytywna decyzja nigdy nie jest rezultatem rozmów w głowie. Ponieważ odpowiedzi osób, ja często doświadczam coś takiego i w momencie, kiedy ja zobaczyłem świadomie, że my wszyscy prowadzimy takie rozmowy w głowie, zacząłem rozumieć ludzi, którzy widzą się ze mną w jednym dniu, jestem kochanym przyjacielem, pastorem, jakimkolwiek. 2 dni minęły, nic między nami nie było i nagle czuję, że myślę, co się stało, przecież... No co się stało? Oni ze mną rozmawiali, tylko ja tego nie wiedziałem o tym w ogóle, nie? I to jest znak przemęczenia życiem, tym co robimy. Jest za dużo intensywności. Kiedy praktykujemy tak zwany replay doznań traumatycznych, nasze życie często nas nie szczędzi. I naprawdę może coś traumatycznego w naszym życiu się wydarzyć. Coś, co wywiera piętno psychiczne, fizyczne, nie wiem, wypadek może być, sytuacja, nieporozumienie. No naprawdę 100 tysięcy różnych rzeczy może być. I w momencie, kiedy cały czas w głowie w kółko to samo, jest to już poważny stan przemęczenia. To nie są ciągle symptomy, choć mogą być, to nie są symptomy zaburzeń psychicznych ani duchowych. Choć obiecałem, że nie robię z tego wykładu psychologii, bo nie jestem psychologiem, ale trochę wszyscy z tym mamy do czynienia. I wreszcie ostatni, jeden z takich najciekawszych, które u mnie funkcjonowały, to jest, ja to nazywam symptom tak, tak, tak. To znaczy stajemy się takimi zadowalaczami wszystkich. Chcemy się wszystkim przypodobać. Nie potrafimy nie powiedzieć. Wszystkim mówimy tak. Szczególnie, kiedy mówimy tak ludziom, którym chcemy powiedzieć nie. albo sytuacjom, albo zaproszeniom, którym chcemy powiedzieć nie, mówimy tak i idziemy. I kiedy już powiedzieliśmy tak, już jesteśmy zestresowani, bo nie chcemy tam pójść, a powiedzieliśmy tak, że pójdziemy, że spotkamy się, bo nie mieliśmy odwagi powiedzieć nie. I teraz mówimy, Panie Jezu, daj mi pokój. Pan Jezus mówi, a kto ci kazał powiedzieć tak? Ja ci nie każę tam iść, ja ci nie kazałem się spotkać, ja ci nie kazałem rozwiązywać te problemy. I wiecie, że w naszym życiu są toksyczni ludzie. Nie ma znaczenia, ile razy ich odwiedzimy, spotkamy się. Wystarczy tylko jeden nietakt, a nietakt w cudzysłowie, to znaczy coś, co może być taktem, ale przez nich jest spostrzeżone jako nietakt. Wszystko, cośmy dla nich zrobili, z nimi zrobili, przestaje się liczyć. I zaczynamy od nowa. I wiecie, co my robimy? Kontrolujemy, żeby ta osoba przypadkiem nie przestała nas lubić. Niby dla dobra tej osoby. A Chrystus mówi, ja cię w ogóle nie powołałem do tego, aby ta osoba cię lubiała. Jedyna osoba, o której jest napisane i nawet nie wiem, czy to tak ma być, że mamy to tak robić, to Paweł zaobserwował życie małżeńskie i mówi, kto ma żonę, stara się podobać żonie. Kto ma męża, stara się podobać. Nawet nie wiem, czy to tak trzeba, ale Paweł tak to zaobserwował, bo kontekst tego jest, ale mówi, ale kto nie ma ani męża, ani żony, stara się podobać komu? Panu, prawda? Ale bym pomyślał, że tak, że o to chodzi. Jedyni ludzie, którym mamy się podobać, to naszym partnerom małżeńskim. Reszcie, Pan Jezus mówi, bądźcie wolni. Nie przejmujcie się tym, co ludzie o was myślą. Nie wiem, czy czujecie ulgę, jeżeli wierzycie w to, że tak ma być. Mówisz, naprawdę? Nie muszę się teściowej podobać? Naprawdę? Nie muszę się pastorowi podobać? Naprawdę? Nie muszę się zborowi podobać? Pastor mówi, naprawdę nie musisz. Nigdzie Chrystus nas nie będzie rozliczał z poziomu tego, na ile ludzie nas lubią albo nas nie lubią. Jaka ulga. Ale świat nam wkłada do głowy, że musimy być atrakcyjni. Słuchajcie, 20 lat temu, gdybym wiedział, że na miesiąc wcześniej i ciągle, ja to ciągle mam, tak mówię, od czasu do czasu, a zapominam się, odchodzę tutaj. Od czasu do czasu, albo właśnie jak mówię o sobie, to może automatycznie odchodzę, żeby w internet nie poszło. A 20 lat temu, chociaż ja tu bywałem, gdybym wiedział, że przyjadę znowu, także już sobie wyciągnijcie sami wnioski, co ja robiłem przez miesiąc przed przyjazdem, 20 lat temu, to bym myślał tak, w co się ubrać, jaką dietę sobie dać, żeby tak przynajmniej z 10 kilo zrzucić, no bo przecież no jakoś muszę się ludziom podobać, nie? Okej. Ja to widzę u drugich ludzi. Lato się zbliża. Albo nasi Polacy mówią, jadę do Polski. No muszę schudnąć, no przecież jak ja tam będę w tej Polsce wyglądał, nie? U mnie w zborze byli ludzie. Patrzę, nagle leci z wagi wszystko, fryzurki i tak dalej. Co się dzieje? Do Polski jadę, nie? Chcemy kontrolować, jak ludzie będą nas postrzegali. Ja mówię, jak chcecie sobie to robić, to róbcie, ale to jest zmęczenie, to jest znużenie organizmu. Więc co, czym się zająć? Czytaliśmy dzisiaj w Słowie Bożym. Jeżeli jesteś zmęczony, Pan Jezus mówi, zapamiętajcie sobie to, nauczcie się na pamięć, zapiszcie największe objawienie, jakie w tym momencie usłyszycie w ciągu dzisiejszego dnia. Jedynym rozwiązaniem na zmęczenie, może już ktoś wie, jest odpoczynek. Jest odpoczynek. Bóg nie dał żadnej innej recepty na zmęczenie, na wypalenie, na znużenie. Jesteś zmęczony? To odpocznij. A my często myślimy, że jest coś nadnaturalnego, coś ukrytego, jakaś recepta. Ludzi, którzy pytamy się często, ja też się pytam. Pytam się starszych ludzi, którzy służą Bogu, mają po 90 lat, ciągle są pełni energii. Co ty robisz? I tak naprawdę powiem wam, że odpowiedzi, które od tych ludzi dostaję, to są te, które dzisiaj słyszycie. Ci ludzie nie zajmują się rzeczami, którymi nie powinni się zajmować. Oni śpią spokojnie, no chyba, że coś ich boli fizycznie, no nie mają na to wpływu. Oni się nie zajmują czymś, co jest nieważne. Zajmują się, oni odkryli, do czego Bóg ich powołał. To są ludzie, którzy szanują drugich, którzy kochają bliźniego, to absolutnie tutaj nie mówimy, przestańmy szanować ludzi, bądźmy egoistami, nie. Ale przestańmy się zajmować tym, jak drudzy nas postrzegają. A więc skoro na zmęczenie jest odpoczynek, pomyślelibyśmy, że no to dobra, zakończmy spotkanie, idźmy, bo już wiemy, jest odpoczynek. Proste, ale nie jest to proste. Są różnego rodzaju zmęczenia. I oto dalsza część objawienia. I na pewno już wiecie, o co chodzi. Jest zmęczenie fizyczne. I na zmęczenie fizyczne odpowiedzią jest wypoczynek fizyczny. I znowuż ja nie podważam, ja wierzę w cuda, wierzę w moc modlitwy, ale jeżeli jesteście zmęczeni, to nie możecie powiedzieć, dobrze, pomodlę się i Bóg mi da siłę. Nie, jeżeli jesteś zmęczony, musisz odpocząć. Módl się w czasie odpoczynku, ale modlitwa nie jest czymś, co daje siłę. Odpoczynek, dobry sen, studiujcie Boże Słowo. Czasem tak trzeba, kiedy mamy sytuację krytyczną i potrzebujemy funkcjonować, bo nie przespaliśmy nocy. Zaufanie Bogu i modlitwa, tak, to widzimy też w Słowie Bożym. Eliasz o jednym posiłku szedł 40 dni, ale to nie jest recepta dla nas wszystkich, że spróbujcie jeść raz na 40 dni. To nie jest recepta do życia, a niektórzy w dziedzinie duszy tak funkcjonują, że szczycą się tym. Pastorzy niektórzy się szczycą. W Polsce spotkałem teraz pastorów, którzy mi powiedzieli, że 40, 50 lat służą i nie mieli nigdy urlopu. Ja mówię, wybacz, ale w związku z tym, co ja teraz też u ciebie będę nauczał, wybacz, że dzisiaj pozwolę ci być w niepewności, powiem tak, to twoja wina. W ogóle ci nie współczuję. To twoja była decyzja. Albo twój błąd myślenia. Myślałeś, że bohaterem jesteś, że urlopu nie bierzesz, kiedy Bóg mówi, że masz odpoczywać. A więc jest zmęczenie fizyczne, na to jest odpoczynek fizyczny, na zmęczenie psychiczne, wypoczynek psychiczny, na zmęczenie duchowe, wypoczynek duchowy. Też jeszcze należy zaznaczyć, że jest zmęczenie, ja to nazywam zmęczenie normalne. Więc tutaj dobrze by było podkreślić, że to, co ja proponuję w tym, co nauczam, to nie życie zachowawcze, nie przemęczyć się, nie dać siebie wszystkiego. Kochani, w ogóle nie o tym mówimy. To, o czym mówimy, to znaczy o tym, żeby dać z siebie 110%, żeby pasja była, żeby wykonać to, do czego Bóg nas powołał, ale właśnie z Bożym, właściwym, chrystusowym podejściem do życia. Po pierwsze, odkrywamy to, do czego nas powołał, rozpoznajemy nasze możliwości, i szanujemy porządek Bożego stworzenia. Musimy zdrowo się odżywiać, musimy odpoczywać. Musimy zostawiać wszystko, co nie nasze, bo inaczej są to dystrakcje, rozproszenie. Rozproszenie uwagi. Jesteśmy nieskoncentrowani na tym, do czego Bóg nas powołuje. Dobrym takim przykładem by było, że to duchowe spa, to spa duszy, to jest jak gdyby odnalezienie. Jeżeli Bóg nas powołuje do marszu, moje marzenie, wczoraj z pastorem rozmawialiśmy o takich marzeniach swoich, tam nie będę mówił, jakie jego są marzenia, ale po wysłuchaniu jego marzeń podzieliłem się, że moim marzeniem jest przejścia szlak w górach Apalachach. I nie wiem, czy kiedykolwiek je zrealizuję, ponieważ przejście tego szlaku, które zaczyna się koło Atlanty w Georgii i kończy się koło Bostonu, czy tam dalej jeszcze pod kanadyjską granicą, a zajmuje około 6 miesięcy. I różni ludzie to robią. Rekord 3,5 miesiąca. Jakiś fachowiec przeszedł to w 3,5 miesiąca. A moim marzeniem jest przejście. No i zacząłem czytać na ten temat, no to tam pisze, że przynajmniej 4 pary dobrych, przystosowanych do takiego górskiego chodzenia. I to nie są Apalachy, to są niskie góry, trochę takie jak Bieszczady. 4 pary butów się zetrze w tym. Ale ważną rzeczą jest, tam pisze, żeby w nowych butach nie iść. Czyli te 4 pary butów trzeba przed rozpoczęciem tego marszu rozchodzić, żeby wiedzieć. I albo się wszystkie cztery pary bierze i po jednej się wyrzuca, jak się zużyją, albo po prostu etapami gdzieś tam umawiasz się z rodziną, że ci przywożą te buty. No i niektórzy ludzie na przykład idą 3 tygodnie w danym sezonie, w następnym sezonie, w następne 3 tygodnie. Różnorako ludzie to, ale zabiera około 6 miesięcy. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ ktoś by zrozumiał, że należałoby odradzić ludziom, powiedzieć, a po co, to jest męczące, zmęczysz się, tam jest niebezpieczeństwo, niedźwiedzie, węże, owady i tak dalej. No pewnie, że jest niebezpieczeństwo, ale jakie doznania, jaka przyjemność. I to samo tutaj. Tu nie chodzi, żebyśmy unikali niebezpieczeń życia, że możemy się przemęczyć, zachorować, doznać nie wiadomo czegoś. Wcale nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedy będziemy ignorowali te rzeczy, to na pewno nie przejdziemy. Na pewno nie wykonamy tego, do czego Bóg nas powołał. Na pewno nie przeżyjemy na 100% pełni naszego człowieczeństwa. Pan Jezus powiedział, zauważcie, Pan Jezus powiedział, że przyszedł jako dobry pasterz do swoich owiec, aby jego owce miały życie i to życie jakie? Obfite życie. Nie złości. Ja nie mam nic przeciwko doktrynom tamtych, tej prosperity. Powiem wam, że ja też nigdy się nie modliłem, Boże, spraw, żebym był ubogi, nie? Ale nigdy bym nie powiedział, nigdy się nie modliłem, Boże, spraw, żebym był bogaty, więc jak mam wybrać, no to wiadomo, że wybieram błogosławieństwo w dziedzinie finansowej, ale to jest okradanie głębi tego, co Pan Jezus powiedział. Życie w obfitości to nie tylko obfitość dóbr, zresztą Pan Jezus mówi, to nie od tego życie zależy. Ale pomyślcie, obfitość błogosławień z radości w życiu rodzinnym, w życiu kościelnym, w życiu w pracy, między ludźmi, przed Bogiem, w życiu nawet rekreacyjnym, wyjazdu, doświadczenia piękna Bożego stworzenia. 25 lat temu na Florydzie byłem z pastorem Milewskim, ja wtedy byłem dużo młodszy i odwiedziliśmy rodzinę Polaków na Florydzie, którzy mieszkali już tam około 10 lat. Uwierzcie mi, jeżeli w tym nie ma prawdy, to znaczy, że oni nas okłamali, ale oni nam powiedzieli, bo myśmy pytali, jak dojechać na plażę. I oni powiedzieli, że nie wiedzą, bo po 10 latach mieszkania na Florydzie nigdy w życiu na plażę. Mówią, my nie mamy czasu na plażę, my jesteśmy zajęci. I teraz już nie chodzi, dobrze, ktoś może nie wierzyć w plażę, to nie o to chodzi, to już nie chodzi o plażę. Chodzi, ci ludzie nigdy nie pojechali z powrotem do Polski, nigdy urlopu nie wzięli, oni cały czas praca, bo to jest najlepiej spędzony czas. Pomyślcie, jak nas rodzice wychowywali, prawda? Praca, ciężka praca, ale to nie jest biblijne. Teraz antydotum na niepracę, to nie jest lenistwo, bo lenistwo to jest patologia, ale żeby pracować, należy odpoczywać. Żeby dobrze jeździć, należy wymieniać opony. Żeby dobrze przeżyć, należy zatrzymywać się na duchowe spa, żeby regenerować swoją duszę, swój charakter, swoje nastawienie, swoje motywacje. I za chwilę będziemy pokazywali to sobie w Bożym Słowie. A więc jest normalne zmęczenie. Pod koniec dnia, kiedy jesteśmy zmęczeni rodzajem naszej pracy, służby, ale nie sfrustrowani, ale zmęczeni. Jeżeli lubicie działkowanie na przykład, bo używam tego przykładu, ja nie lubię na działce pracować, ale są ludzie, którzy bardzo lubią na ogrodzie, na działce sobie popracować i pod koniec dnia wracacie do domu zmęczeni, to mówicie, po co mi w ogóle ta działka była? Nie, jesteście zmęczeni, ale zadowoleni. A więc jest zmęczenie, które przynosi satysfakcję. Pod koniec dnia zdrowe zmęczenie. A więc mówimy tutaj o znalezieniu wygodnych butów, żeby być zmęczonym marszem, a nie butami, które powodują odciski. O tym mówimy, że my często chodzimy w nie swoich butach, w niewłaściwych butach, w niewygodnych butach. Mamy nie tylko odciski, ale uszkodzenia stóp. Mamy uszkodzenia emocjonalne, uszkodzenia duchowe, psychiczne, awersje. Wiecie, ile ludzi ja spotkałem w swoim zborze? Zdolnych, utalentowanych, którzy powiedzieli, nigdy się nie zaangażują, ponieważ w przeszłości zostali zranieni i mówią, nie będą drugi raz ryzykować. A jeszcze zostało im, jeżeli przedwcześnie nie zejdą, to z 70 lat życia im zostało. No pożyczę im 90. 20, 25, 30-latkowie. Nie, nie, nie. Tam próbowałem, ale nie docenili. Jeszcze mnie skrytykowali. No to co z tego? A kto ci obiecał? Bóg ci obiecał, że cię nie skrytykują? Bóg ci obiecał, że nie docenią? No to co z tego? Potrzebujesz duchowego spa. Zatrzymujesz się. Bóg cię wypielęgnuje, tak cię wymasuje, że nawet nie będziesz pamiętał, że cię skrytykowali. A jeżeli będziesz pamiętał, to powiesz, no to trudno, nie ma sprawy. Doradzisz komuś innemu, powiesz, słuchaj, zaczynasz tutaj pasję, jakąś kreatywność, czy w dziedzinie sztuki, służby, czegokolwiek. Nie myśl, że od razu wszyscy będą tym zachwyceni. Jest czas, że może nawet nikt nie będzie tym zachwyconym. Nie przejmuj się. Idź dalej, idź dalej. Ale my często nie wierzymy w te rzeczy. My myślimy, potrzebujemy takiego dopingu, który tak naprawdę nie jest dopingiem. Idziemy dalej. To, co czytaliśmy. Kiedy Pan Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni, znużeni, a ja dam wam wytchnienie, odpocznienie waszej duszy. Troszkę w środę o tym mówiłem. Chciałbym, żebyśmy wiedzieli, bo ktoś powie tak, dobrze, zgadzam się z tobą, to można przeżyć w biznesie, to można przeżyć w życiu rodzinnym i tak dalej, ale no już na pewno dziwię się, że ty jako pastor, bo przecież sielankę miałeś, że ty coś takiego w służbie Bogu. No właśnie, chciałbym, żebyście wiedzieli, że ten fragment, o którym Pan Jezus tam mówi, mówi o służbie Bogu. Akurat tam, kiedy Pan Jezus w 11 rozdziale Mateusza mówi, przyjdźcie do mnie i uczcie się ode mnie, żem jest cichy, pokornego serca, znajdziecie odpocznienie dusz waszych i weźcie na siebie moje jarzmo, bo moje jarzmo jest przyjemne, a moje brzemię jest lekkie. Pan Jezus mówi o służbie Bogu. Mówi do ludzi, którzy służą Bogu. Po pierwsze, w czasach Jezusa słowo jarzmo i słowo brzemię odnoszone było tylko i wyłącznie do tego, co Bóg oczekuje od człowieka. W środę też mówiłem, że były przebłyski chrystusowej nauki przez proroków. Dlatego Habakuk, tak, czy Amos mówi, objawiono ci człowiecze, co masz czynić, czego Bóg żąda od ciebie. Wypełniał prawo, zachowywał miłość i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. To było w czasie, kiedy ludzie już nie mogli unieść wymagań Starego Testamentu, które tak naprawdę było sperwertowane, przekręcone przez nauczycieli prawa. Ludzie zajmowali się bzdurami. Pamiętacie, kiedy jesteśmy przemęczeni, zaczynamy zajmować się detalami. A porzekadło ludzkie mówi, że kto siedzi w detalach? Ha? No. Diabeł siedzi w detalach. Bóg się zajmuje wielkim obrazem, sednem sprawy, sercem sprawy. I dlatego, kiedy pytano Jezusa o detale, Pan Jezus nigdy, zauważcie, Pan Jezus nigdy nie odpowiadał na detale. Przyszedł znawca prawa i wielce uznał Jezusa. Mówi, no dosyć dobrze mówisz, no mam pytanie. Jak tu dobrze odpowiesz, mam pytanie. Które jest najważniejsze przykazanie? Wiecie, faryzeusze prawdopodobnie latami dyskutowali. Niedawno byłem w kościele i pastor ogłoszenie robił i coś tam mówił i odniósł się do środy, która minęła i mówi, no właśnie tak, w środę mieliśmy debatę, mieliśmy mieć spotkanie godzinne, a zamieniło się w 3-godzinne spotkanie, bo zaczęliśmy rozmawiać o tym, czy w zbawieniu to człowieka decyzja i wola, czy to Boża suwerenność. No i 3 godziny porozmawiali, a później pytam się, no i doszliście do wniosku? No nie. Okej. Detale. Detale. I kiedy przyszedł faryzeusz i mówi do Jezusa, które jest najważniejsze przykazanie, wiecie, Pan Jezus mógłby wymieniać. Po pierwsze, 10 przykazań mógł wymienić, albo cytować 600 przepisów Talmudu w tamtym już czasie. A Pan Jezus mówi 2 przykazania. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, z całej myśli swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Amen. Ja mam bujną wyobraźnię. Ja myślę, faryzeusz zrobił tak. Dobrześ powiedział. I poszedł. Dobrześ powiedział. I Pan Jezus jeszcze mówi, hej faryzeuszu, wiesz, że w tych 2 przykazaniach wszystkie 600 przepisów się zawiera. w tych dwóch przykazaniach. Jarzmo i brzemię. W Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, a w 10 wersecie Jakub wstaje na soborze apostolskim w Jerozolimie, kiedy tam dyskutowali, że trzeba się obrzezywać czy nie, mówi: nie nakładajmy brzemion i jarzma na ludzi, którego ani my, ani nasi ojcowie nie byli w stanie unieść. Jest mowa o nauce starotestamentowej, która jest nazwana tam jarzmem. Natomiast w Galacjan w 5 rozdziale, w 1 wersecie, również jest użyte słowo jarzmo niewoli. Jest tam mowa o właśnie byciu pod wpływem tych drobiazgowych przepisów Starego Testamentu. Jest to i oczywiście możecie to sobie sami sprawdzić dzisiaj dla zaoszczędzenia czasu, a nie wchodzimy w to. Chciałbym, żebyście tylko zapamiętali, że o czym tam jest mowa, kiedy Pan Jezus posługuje się słowem jarzmo i brzemiona. Mówi tak: to, co wy nauczacie, sprawia zmęczenie u ludzi. Ale to, co ja nauczam i żyję według tego, moja nauka i mój styl życia, kiedy człowiek pójdzie w moje ślady, doświadcza lekkości i przyjemności życia, bo moje brzemię jest lekkie, a moje jarzmo jest miłe i przyjemne. I kiedy ja się zatrzymałem nad tym, sobie pomyślałem, kiedy popatrzyłem na 30 lat wstecz, sobie pomyślałem, ile z tego było ciężkiego jarzma, nieprzyjemnego jarzma, ciężkich brzemion, a ile lekkich i przyjemnych, lekkich brzemion i lekkiego, przyjemnego jarzma. I muszę ze smutkiem wam powiedzieć, że z powodu mojego podejścia do mojego życia i służby więcej było ciężkiego brzemienia i trudnego jarzma, którego nie byłem w stanie unieść, aniżeli tego przyjemnego. Dlatego to spowodowało tą rewolucję w moim życiu. Panie, przecież Ty mnie nie powołałeś do tego, abym niósł coś, czego nie mam nieść. To Ty poniosłeś ciężary i grzechy całego świata na swoich barkach w postaci krzyża. Ja nie jestem w stanie tego unieść. No wiecie, diabeł też się posługuje Słowem Bożym. Od razu przychodzą mi fragmenty Bożego Słowa. No a pisze jedni drugich, brzemiona noście, bo w ten sposób wypełnicie zakon Chrystusowy. Tak, zobaczcie, o co tam chodzi. Wchodzimy do czyjegoś życia, kto ma trudności i robimy coś takiego. Kiedy robimy coś takiego i mówimy tak: daj, ja to za ciebie poniosę. Robimy krzywdę tej osobie i sobie. Ale kiedy mówimy: pozwól, że pójdę kawałek z tobą i poniosę to razem z tobą. Jest to wielka różnica. Wczoraj byłem bardzo dobrym człowiekiem. Pastorze, potwierdź, pomogłem ci nieść wodę mineralną. Tak czy nie? A, no. Zaszliśmy do pewnego sklepu, gdzie trzeba mieć członkostwo. Nie będę mówił gdzie, żeby nie reklamować, nie? I pastor niesie sam. Ale w pewnym momencie, nie wiem, czy to był telefon, czy coś, że zadzwonił i on tak trzyma w jednej ręce i tutaj. Ja tak patrzę i nie wiedziałem, jak to rozsądzić. Czy on honorowy nie poprosi mnie o pomoc, czy ja po prostu jestem tak niedbały, że mi do głowy nie przyszło. I wtedy, kiedy to pudełko tak już z jednej strony zawisło, to mówię: daj ci pomogę. Przed tego, nagle we dwóch sobie idziemy i już sobie rozmawiamy i nawet nie czuliśmy tego ciężaru. To, do czego Pan Jezus nas powołuje, to byśmy przez jakiś czas szli. I pamiętajcie, że Pan Jezus mówił o pewnych limitach pomocy drugim ludziom. Jest napisane tak: jeżeli ktoś prosi cię, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim dwie. Okay? I oczywiście moglibyśmy tutaj wchodzić w zwyczaje tamtych czasów, o co tam chodziło, więc tak na szybko. Chodziło o to, aby nie buntować się w sposób taki niezdrowy, nieludzki przepisom rzymskim, bo wtedy Rzymianie panowali. I rzymski żołnierz miał prawo kiedy szedł i niósł swój wojskowy, ciężki ekwipunek, złapać jakiegokolwiek Żyda, który szedł ulicą i powiedzieć: nieś mi to, inaczej pomóż mi to nieść. I mógł legalnie tylko poprosić albo nakazać Żydowi, żeby mu niósł jego ciężary przez jedną milę. I Żydzi się buntowali, bo mówią: ja mam swoje plany, idę tu, tam i nagle zatrzymuję. No jeszcze jak szeroka ulica i zobaczę, że idą rzymscy żołnierze, gdzieś tam mogę uciec na bok. Ale czasami w zaułku, nie wiem czy byliście i widzieliście te stare ulice w starej Jerozolimie, tam wąziutko jest, tam nie ma gdzie uciec i kiedy idą, no to wiem, że mnie zatrzymają i będą kazać mi nieść. I nie wolno było nieść im, oczekiwać albo nakazywać, aby nieśli więcej niż jedną milę. I oczywiście to, o czym tam Pan Jezus mówi, zamiast się buntować o tą jedną milę, dwie rzeczy zrobicie, kiedy okażecie szczodrość i miłość. Kiedy poniesiecie dwie mile, to dwie rzeczy robicie. Pokazujecie im, że się nie buntujecie i nie zależy, wam możecie nawet dwie mile to ponieść. Powiecie im: nie ty decydujesz, tylko ja decyduję. Okay? A po drugie, oni w kłopoty wchodzą, kiedy ktoś doniesie, że zmusili was, abyście nieśli im przez dwie mile. I to sprawi, że wiele razy oni niektórych z was sobie zapamiętają, powiedzą: to religijny fanatyk, ja go nie poproszę, bo później mam kłopoty, bo donoszą do moich zwierzchników, że kazałem mu nieść dwie mile, kiedy tak naprawdę on sam poniósł dwie mile i jesteście wolni. To taki historyczne tło. Ale ktoś kiedyś, jeden z moich przyjaciół, pastorów, napisał książkę Trzecia Mila, taki tytuł. Ja jej nie przeczytałem, ale on mi opowiedział o tym, chciałbym ją przeczytać i on mówi tak, że jedna mila to posłuszeństwo. Dwie mile to radykalna szczodrość, łaska. Ale trzy mile to jest już szkodzenie drugiej osobie i sobie. To jest wyręczanie ludzi. To jest, brakuje mi tego słowa, to po angielsku jest enabling, kiedy ktoś ma nałóg i my czasami za tych ludzi dzwonimy i usprawiedliwiamy ich, bo nie pojechali do pracy. Proszę? Takie wyręczanie trochę właśnie. Usprawiedliwienie, chronienie ich przed konsekwencjami ich złego postępowania. Kochani, Bóg nigdy nas do tego nie powołał. I dlatego Pan Jezus mówi, jeżeli takimi rzeczami będziecie się zajmować, to was wykończy. W ogóle nie będziecie w stanie żyć swoim życiem, do którego Bóg was powołał. Nie będziecie wolnymi ludźmi. Więc co robimy? No tak jak czytaliśmy, przyjmujemy wiarą dobrą nowinę, Ewangelię, że Bóg jest po naszej stronie, Bóg ma oczekiwania, ale te oczekiwania są normalne, naturalne, kiedy według nich funkcjonujemy. Możemy być zmęczeni, możemy być zużyci, ale będziemy zadowoleni, a nie chorzy, dysfunkcyjni czy patologiczni. Po drugie, pokutujemy, jest opamiętanie, ta metanoia, nowe myślenie, nowe postępowanie. Inaczej funkcjonujemy niż świat. I wreszcie uczymy się funkcjonować w lekkim brzemieniu, w miłym jarzmie Jezusa. Zmieniamy naszą perspektywę, tak jak uczyliśmy. Składamy na Boga nasze troski, nasze ciężary. 1 Piotra, 5 rozdział, 7 werset. Zrzućcie na Niego swoje troski i ciężary, gdyż On ma o was staranie. I wreszcie uznajemy rzeczywistość taką, jaka ona jest. Jaka ona jest. Może być czasem trudna, ale kiedy przypomnimy sobie, że dobra nowina mówi tak, że niczego nie musimy, niczego nie powinniśmy, rezygnujemy z kontroli rezultatów. Ja od pewnego czasu mam taką modlitwę od samego rana. Jak tylko się obudzę, mówię: od tego momentu Ty przejmij, Panie. Ty przejmij wszystko, Panie. Od tego momentu Ty przejmij wszystko, Panie. Chcę z wami się podzielić takim doświadczeniem: przejmij, Panie. Przed wyjazdem do Polski na 3 miesiące, jak pojechałem z tą służbą właśnie Renowa do Spaduszy, miałem samochód, który służył nam przez 14 lat. Toyota Highlander. a miała 285 tysięcy mil, to ile, prawie pół miliona kilometrów, a nie zawiodła nas. Ale pod koniec już wiekowo była gotowa już nie na spa, a na wieczne odpoczywanie.